kontynuujemy nasze rozważanie z Księgi Dziejów Apostolskich. Jesteśmy w trakcie drugiej podróży apostoła Pawła. Opuścił Azję Mniejszą i z Bożego prowadzenia, prowadzenia Ducha Świętego udał się do Europy, do miasta Filipi i tam zaczął dzielenie się Ewangelią. Jak mówiliśmy ostatnio, z jakiegoś powodu, o którym apostoł, o której autor Ewangelii, o której autor Dziejów Apostolskich Łukasz nie pisze w samym tekście, w tym szczególnym mieście, przodującym mieście okręgu macedońskiego, kolonii rzymskiej, nie było żydowskiej synagogi, co było rzeczywiście sytuacją dziwną, bo jak pamiętamy, wydarzenia opisane w Dziejach Apostolskich, a dotyczące Soboru w Jerozolimie, padają tam słowa, że w każdym mieście, na każdym miejscu głoszone jest prawo mojżeszowe, a jednak w tym mieście synagogi żydowskiej nie było. I to jest bardzo ciekawe. Właśnie z tego powodu apostoł Paweł udaje się za miasto, nad rzekę, ponieważ było to również częstym miejscem w takich sytuacjach właśnie spotkań ludności żydowskiej, która nad rzeką spotykała się, aby modlić się i aby oddawać Bogu chwałę. A to ze względu na to, że woda pozwalała dokonywać rytualnych obmywań. Czytamy, mówiliśmy o tym, że nad rzeką, akurat jak przybył apostoł Paweł z Sylasem, z Łukaszem, ze swoimi towarzyszami, z Tymoteuszem, zbierały się kobiety. No ciekawe, nie czytamy w ogóle o mężczyznach i nie wiemy, dlaczego Łukasz akurat tak opisuje, bo wcale nie oznacza to tego, że mężczyzn tam nie było. A więc spotykają się nad rzeką, Paweł z przyjaciółmi dociera tam i zwyczajnie w świecie przysłuchuje się, najpierw rozmawia z nimi o życiu. Czytamy u Łukasza, że po prostu rozmawiali. Nie, po prostu Paweł wszedł od razu, zaczyna dzielić się Ewangelią, tylko wyobrażam sobie, że po prostu chciał poznać tych ludzi, więc może zadaje im pytania o tym, jak żyją, co robią, jaka jest sytuacja w mieście, dlaczego tu, a nie w samym mieście, dlaczego poza murami miasta. I dopiero później apostoł Paweł zaczyna głosić tam Ewangelię. To też jest pewna bardzo praktyczna lekcja z tej historii, o której mówiliśmy tydzień temu, że jeżeli nie znasz człowieka, jeżeli nie masz z nim jakichkolwiek więzi, jeżeli nie masz z nim relacji, to nie mów mu Ewangelii, ponieważ jest to w pewien sposób brak poszanowania dla człowieka. Poznaj go najpierw. Zbuduj z nim jakąś więź. Wypytaj go, jak żyje. A dopiero później, kiedy jest jakaś relacja, dziel się z nim Ewangelią. Ewangelią o Jezusie Chrystusie. I Łukasz opisuje, że szczególnie uważnie w całej grupie słuchała Pawła jedna kobieta, Lidia, sprzedawczyni purpury, przedstawicielka wyższych sfer, trudniąca się sprzedażą luksusowego towaru, jakim były materiały barwione w ten szczególny sposób, bardzo skądinąd kosztowne. I czytamy, że apostoł Paweł mówił, a jej serce stopniowo coraz bardziej Bóg otwierał na Ewangelię, ponieważ kiedy dzielimy się Ewangelią z innymi, to nie my jesteśmy w stanie otworzyć ludzkie serce do niego trafić, ale to łaska Boża, sam Bóg otwiera serce człowieka. I znowu kolejna lekcja. Nic nie wydarza się w jedną minutę. Lidia słuchała i słuchała z uwagą i słuchała, a jej serce się otwierało i otwierało i otwierało, aż uwierzyła. Jeżeli chcesz widzieć człowieka, który rodzi się na nowo, przez twoje zwiastowanie, przez twoje dzielenie się, musisz być gotowy poświęcić temu czas. Nie jedno spotkanie, nie krótką rozmowę przy kawie, ale po wielokroć pogłębiając swoje świadectwo, składając wyznanie wiary, dzieląc się Ewangelią, będziesz widział, jak Bóg współdziała z tobą, otwierając serce tego człowieka. i w końcu uwierzyła, również jej dom i mamy pierwszy chrzest w Europie. Chociaż sama Lidia pochodzi z Azji i nie jest taką typową Europejką, ale już możemy przyjąć, że właśnie mieszkańcy jej domu do takich ludzi należeli. I to, co się wydarzyło, być może było początkiem wydarzeń licznych w Filipii, o których również Łukasz nie rozpisuje się, ponieważ to nie jest jego celem w Dziejach Apostolskich, aby wszystko opisać. I czytamy, że Paweł, kiedy Lidia się nawróciła, jej dom nadal chodził za miasto. A więc zawsze w momencie spotkań ludzi w tym miejscu on chodził tam, aby dzielić się Ewangelią oraz aby tym ludziom usługiwać. I pewnego dnia, kiedy szli właśnie na to miejsce, drogę zastąpiła im kobieta, dziewczyna, która posiadała ducha wieszczego i idąc za nimi zaczęła krzyczeć: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Było to bardzo uciążliwe, powodowało sporo niezdrowego zamieszania, zaciekawienia i powtarzało się przez wiele dni. Można powiedzieć, jak tutaj pisze Łukasz, za każdym razem, kiedy ją spotykali, ona robiła to samo. I to nie tylko uprzykrzało życie apostołom, ale w końcu stało się dla nich na tyle uciążliwe i ich zmęczyło, że w pewnym momencie apostoł Paweł odwrócił się do niej i powiedział krótkie zdanie: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili ten duch, który przebywał w tej kobiecie, wyszedł z niej. Natychmiast, w tym momencie, kiedy apostoł Paweł wypowiedział te słowa, czytamy, że demon natychmiast wyszedł z dziewczyny, przez co utraciła zdolności przepowiadania przyszłości, które przynosiły wielki zysk jej panom. Dziewczyna niewolnica była wspólną inwestycją grupy ludzi mieszkających w tym mieście, na pewno tych z wyższych sfer. Musieli się złożyć swoje oszczędności, jakiś kapitał, żeby ją kupić, ale ta inwestycja szybko się zwróciła, ponieważ wielu ludzi korzystało z jej umiejętności, z jej usług, a ona przepowiadała im przyszłość. Ludzie chcą znać swoją przyszłość. I z tego źródła czerpali informacje odnośnie swojej przyszłości. Co to znaczy określenie duch wieszczy? Chciałbym, żebyśmy tutaj na chwilę się zatrzymali, ponieważ dobrze by było, abyśmy zrozumieli, co naprawdę się tam wydarzyło i czego było świadectwem. W celu uzyskania odpowiedzi musimy udać się do Delf, sławnej greckiej wyroczni, która w czasach rzymskich cieszyła się wielkim autorytetem. Wierzenia te opierały się na legendzie, w której smok Pyton wyłonił się z ziemi i zaczął przekazywać ludziom wyroki losu za pośrednictwem swojej prorokini zwanej Pytio. I od tamtej pory kobiety, które były obdarzone taką umiejętnością, były nazywane właśnie w ten sposób, Pytia. I ta dziewczyna również takie określenie posiadała, czy tak ją po prostu nazywano. Dziewczyna, o której czytamy w naszej historii, była jedną z wybranek owej wieszczej siły. Powszechnie wierzono, że osoby posiadające tę umiejętność były brzemienne bóstwem przebywającym w ich wnętrzu i że czerpały z kastalskiego źródła z wieszczych potoków. No, tak w dużym skrócie, jakie to miało podłoże. Co ciekawe, miasto Filipia powstało na miejscu innego miasta o nazwie Krenides, co oznaczało fontanna albo źródło, czy po prostu źródełko. Tego dnia Jezus wysuszył źródło, które zatrwało mieszkańców tego miasta, aby mogli pić inną wodę. I tak naprawdę to było triumfem naszego Pana i potwierdzeniem słów, które apostoł Paweł napisze ileś lat później do zboru w Filipii na imię Jezus. Zegnie się wszelkie kolano na niebie na ziemi i pod ziemią. Kiedy panowie tej dziewczyny zorientowali się, że utraciła swoje umiejętności i z powodu swojego nawrócenia nie chciała już robić tego, co do tej pory, czytamy, zawlekli ich na rynek, Pawła i Sylasa, przed urzędników i stawiwszy ich przed pretorów, rzekli, ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. Życie mieszkańców Filipii określały dwa wydarzenia w historii miasta. Pierwsze z IV wieku przed Chrystusem, kiedy Filip II Macedończyk, ojciec Aleksandra Wielkiego, podbił to miasto i nadał mu nazwę od swojego imienia. Oraz drugie z roku 31 przed Chrystusem, kiedy cesarz Oktawian nadał mu rangę kolonii rzymskiej, w ten sposób wyróżniając i dziękując temu miastu za to, że w pewien sposób odegrało kluczową rolę w jego władzy, czy osiąganiu tej władzy, czy rozprzestrzenianiu tej władzy. I było to szczególne wyróżnienie dla miasta, które posiadało liczne przywileje, między innymi byli zwolnieni z podatków. W ten sposób cesarz chciał nagrodzić swoich wiernych legionistów, którzy tam stoczyli bitwę dla niego. I około 300 ludzi najprawdopodobniej wraz ze swoimi rodzinami pewnego dnia przybyło do tego miasta i można powiedzieć w pewien sposób zasiedliło to miasto i to miasto przejęło, zajmując kluczowe stanowiska, wprowadzając tam rzymskie standardy, rzymską modę, rzymską kulturę, rzymską architekturę. Filipia była kopią, małą kopią Rzymu. I życie w niej było małą kopią Rzymu. A z powodu wdzięczności dla cesarza, jako jedno z pierwszych miast zaczęło czcić cesarza jako Boga. I być może właśnie dlatego nie ma w tym mieście synagogi, chociaż niekoniecznie musi to być jedyny powód. Mieszkańcy miasta byli dumni z tego, że są kolonią rzymską, że są obywatelami Rzymu, byli dumni z powodu swojego pochodzenia. Z powodu swojej historii Filipię cechowało jeszcze jedna rzecz, o której właśnie przed chwilą powiedziałem. Czczono cesarza jako Boga, a w ramach tego kultu przeklinano i wyzywano inne bóstwa. I to pozwala nam zrozumieć, dlaczego w całym tym zamieszaniu właściciele tej dziewczyny używają takich, a nie innych argumentów, aby oskarżyć Pawła i Sylasa i aby ich skazać. A więc czytamy, że kiedy się zorientowali, że ich nadzieja na zysk przepadła, chwycili Pawła i Sylasa i ciągnąc ich po ziemi, jak ciągnie się jakiś przedmiot, zawlekli ich do centrum miasta, gdzie był rynek, gdzie odbywano sąd przed pretorów i bez żadnej rozprawy, żadnego pytania, żadnego dochodzenia, niczego, zwleczono z nich szaty i poddano biczowaniu rzymskiemu, które było bardzo brutalne, którym niekoniecznie liczyła się ilość razy, chodziło po prostu o wywarcie gniewu i wymierzenie kary i w ten sposób skatowano i Pawła, i Sylasa, bez dochodzenia, co się właściwie wydarzyło. A potem czytamy, że wzięto obydwu, wrzucono do wewnętrznego lochu, zakuto w dyby i tak całą sprawę zamknięto. Było to możliwe tylko dlatego, że ludźmi, którzy stali za oskarżeniem Pawła i Sylasa, ludzie ci pochodzili z wyższych sfer. Byli tymi, którzy sprawowali faktycznie władzę w tym mieście i uważali, że są ponad wszystkimi pozostałymi, a także ponad przybyszami. Czytamy dalej, około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza, chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc, nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Paweł i Sylas fizycznie i psychicznie zmasakrowani i sponiewierani dochodzą do siebie w więzieniu. To nie jest tak, że oni po prostu zaraz zaczęli śpiewać. O północy śpiewem wielbili Boga, a do tego miejsca być może zastanawiali się, dlaczego znowu, tak? Dlaczego nas w ten sposób potraktowano? A może, Panie, w jaki sposób zamierzasz odebrać sobie chwałę z tego naszego poniżenia, tej naszej pogardy, tego naszego odarcia z czci? Panie, odbierz sobie chwałę. Jakiś czas później apostoł Paweł napisze list do Tesaloniczan i tam będzie wspominał te wydarzenia. I napisze tak. Przedtem, jak wiecie, w Filipii ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni. To jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię. Apostoł Paweł mówi, że oni byli zdruzgotani tym, co tam się wydarzyło, mimo że byli Bożymi mężami. Ale w miarę upływu czasu, w miarę modlitwy, w miarę rozmyślania, czytamy, że nabrali odwagi, a więc z miejsca bez odwagi, z miejsca poniżenia zaczęli się podnosić i nabrali odwagi, aby reprezentować Jezusa Chrystusa. I dzisiaj chciałbym mówić w tym kazaniu o tym, że postawa sługi zgina kolana. Moje i Twoje w chwili doświadczenia, ale też ludzi, którzy patrzą na nas, jeżeli w taki sposób przychodzimy swoje doświadczenia. Nie nasza hardość, nie zemsta, nie wywieranie gniewu, nie dochodzenie swego zgina kolana ludzi, ale przyjęcie postawy sługi. Jak znam apostoła Pawła z jego listów i obserwujemy to, co się tam wydarzyło, i to, co potem apostoł Paweł napisze do Filipian, do tego zboru, z którym łączyła go szczególna więź, uczy nas i pokazuje, że apostoł Paweł zachowywał się tak, a nie inaczej celowo, z wyboru, aby być świadectwem. I właśnie do tego zboru napisze za kilka, kilkanaście lat takie słowa. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Apostoł Paweł miał obywatelstwo rzymskie i już kiedy go wleczono po ziemi, mógł krzyknąć, co robicie, jestem Rzymianinem. I natychmiast wszystko by się skończyło, ale on pozwolił ciągnąć się do centrum miasta. On pozwolił ubiczować swoje plecy i pozwolił wtrącić się do więzienia, ponieważ modlił się cały czas. Panie, jak chcesz użyć mnie w tej całej sytuacji? Czytamy, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, nasz Pan, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Nie zemsta, nie powoływanie się na swoje prawa, nie hardość, nie buta, nie siła zgina czyjeś kolano. Ale kiedy przyjmujemy postawę sługi na wzór Jezusa Chrystusa, kiedy w naszym doświadczeniu, momencie odarcia z czci modlimy się: Panie, powiedz mi, co mam zrobić? Jak mam się w tej sytuacji zachować, aby kolana tych ludzi zgięły się przed Tobą i aby oni oddali Ci chwałę? Czy myślisz o takich rzeczach chwil doświadczenia? Czy myślisz o takich rzeczach, kiedy ktoś pluje Ci w twarz? Czy myślisz? No ja powiem Wam, że nie. Trzeba refleksji. Ale lepiej późno niż wcale. Ale apostoł Paweł tutaj pokazuje nam właściwą postawę. Z tą myślą, aby złożyć świadectwo, aby ci ludzie mogli się zastanowić, czemu, mając prawa, nie skorzystał z nich. Dlaczego to zrobił? Pozwolił, aby wywarto cały ten gniew na nim i na Sylasie, obywatelach rzymskich, którzy mieli swoje prawa. Może ze względu na Lidię, może ze względu na tą dziewczynę, która również była pozbawiona praw jako niewolnica. Może ze względu na stróża więziennego, byłego legionistę, mocnego człowieka. Może ze względu na wielu innych, którzy tam wtedy w tym tłumie stali i patrzyli. Podobnie jak wtedy, gdy był kamionowany w czasie swojej pierwszej podróży. Apostoł Paweł ma przed oczyma obraz Jezusa Chrystusa, który nie upiera się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, który nie upiera się przy tym, by korzystać ze swoich praw, który nie korzysta z legionów aniołów, które mogą w każdej chwili przybyć na jego rozkaz i wykonać to, co im zleci, tylko patrzy na ciebie i na mnie, abyśmy byli zbawieni. Te wydarzenia w życiu Pawła i Sylasa zeszły się dodatkowo z mocnym trzęsieniem ziemi. To był taki teren sejsmiczny i tam rzeczywiście dosyć często zdarzało się trzęsienia ziemi. To było mocne trzęsienie ziemi, które zachwiało fundamentami budynku, prawdopodobnie popękały ściany i pootwierały się wszystkie drzwi. Było to możliwe dlatego, że wtedy zamykano drzwi po prostu kładąc belkę na takie uszy, tak, zasuwy, które były od wewnątrz. A więc było to na tyle mocne trzęsienie ziemi, że te belki po prostu wyskoczyły ze swoich miejsc i podobnie z dybów. Nie czytamy, by tam była interwencja anioła, nie czytamy, żeby to anioł spowodował, ale było to naturalne zjawisko, które wiązało się z trzęsieniem ziemi. I to, co się wydarzyło, w tym czasie apostoł Paweł już jest podniesiony razem z Sylasem, wielbią śpiewem Boga, a więc również składają świadectwo w więzieniu. Mury się walą, drzwi się otwierają. Stróż więzienny, który jest legionistą, honorowym człowiekiem, chce dobyć miecza, popełnić samobójstwo, bo jeżeli więźniowie uciekli, i tak spotka go taki wyrok, więc lepiej zrobić to z własnej ręki. Apostoł Paweł mówi: jesteśmy tu wszyscy. Moglibyśmy powiedzieć: po to, by ci usłużyć i by ci powiedzieć, kim jest Jezus Chrystus. Ilu ludzi ratowałoby się ucieczką? Ilu ludzi myślałoby tylko o sobie? Apostoł Paweł mówi: nie czyń sobie nic złego. Jesteśmy tu wszyscy. I głosi krótkie kazanie. O nim powiemy więcej przy kolejnej okazji. Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom. Łukasz opisuje nawrócenie ludzi z trzech różnych warstw społecznych. Tej najwyższej to Lidia, która handluje purpurą, niewolnika, nie, tej dziewczyny, która miała ducha wieszczego, a więc osoby w ogóle bez praw. Nikt się nie pytał, co ona chce. Była pozbawiona wszystkiego. Oraz tego ze średniej klasy, czyli byłego legionistę rzymskiego, a więc człowieka, który w pewien sposób z tej grupy powstawała administracja w tym mieście, członkowie administracji. Wszyscy oni potrzebowali Jezusa, ponieważ wszyscy oni pili do tej pory z zatrutego źródła. ponieważ wszyscy oni do tej pory przynosili złe owoce. Ponieważ wszystkim im brakowało tego przykładu i tego obrazu sługi Pana, umęczonego dla zbawienia ciebie i mnie. W Ewangelii Jana 4,14 czytamy, kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Każdy człowiek, bez względu na swoje pochodzenie, potrzebuje nowego narodzenia. Inaczej jest źródłem gorzkiej wody, która rodzi przeklęte owoce. I choćby się starał na zewnątrz robić różne rzeczy, tak faktycznie jest źródłem gorzkiej, zepsutej wody, która rodzi śmierć. Ale Jezus Samarytance, a potem wielu innym mówił, uwierz we mnie. Uwierz w to, co głoszę. Uwierz w Ewangelię. A dam do Twojego wnętrza Ducha Świętego, który odrodzi Cię i spowoduje, że z wnętrza Twego popłynie źródło wody żywej. A chciałbym, żebyś teraz pomyślał, drogi przyjacielu, jakie owoce przynosisz Bogu? Co tam bije z Twojego źródła? Jaka to jest woda? Czy jest ona słodka? Czy jest to woda, która może, nie wiem, dać orzeźwienie innym? Czy jesteś pełen inspiracji prosto od Boga, także jesteś błogosławiony sam, ale też są błogosławieni inni? Czy może jesteś źródłem cuchnącej, gorzkiej, niosącej śmierć wody, bo sam jesteś martwy i tylko w duchu przyznasz, że tak po prostu jest? Bo wiesz, jakie jest Twoje życie naprawdę. Tamtego dnia Jezus na zawsze zasypał, wysuszył to przeklęte źródło, aby w życiu tej dziewczyny i mieszkańców Filipii, którzy uwierzą, mogło wytrysnąć nowe źródło, nowe życie, dać im nowy początek. I tak też może być w przypadku każdego, kto przyzna w prosty sposób. Tak, jestem zły. Tak, jestem zepsuty. Tak, niosę śmierć. Tak, jest we mnie tyle przekleństwa. Tak, jest we mnie tyle ciemności. Jezu, ratuj mnie. Zasyp to źródło niosące śmierć. I spraw, żeby wytrysnęła woda życia. Wszelkie inne źródła są źródłami wysychającymi. Ale to jedno źródło niesie życie i nie wyschnie na wieki. Jeżeli dzisiaj jesteś w takim momencie, kiedy masz dosyć swojego dotychczasowego życia, nie dlatego, że wczoraj się pokłóciłeś z żoną albo akurat coś ci się nie powiodło, tylko dlatego, że już od dłuższego czasu ciężarem jest dla ciebie twoje własne życie i nie widzisz sensu, to chcę ci powiedzieć, że Jezus, który wkroczył do Europy w tamtym czasie, przynosi prawdziwe życie i możesz je mieć, prosząc Go w prosty sposób o to w modlitwie. Uczyń to dzisiaj. Jeżeli jesteś w stanie w prawdzie przed Bogiem i sobą samym powiedzieć, potrzebuję nowego życia. Potrzebuje życia od Boga, życia, które może dać tylko Jezus Chrystus. Druga myśl na zakończenie tego kazania. Tylko postawa sługi zgina kolana ludzi. I kiedy przechodzimy nasze trudne doświadczenia, nauczmy się w tym czasie wołać, modlić się o Panie. Tu nie chodzi o mnie. Nie chodzi o to, że mnie boli i nie chodzi o to, że jest mi źle i nie chodzi o to, że zostałem skrzywdzony, ale chodzi o to, że chcę, aby Twoje imię było wywyższone i aby ludzie z tego świadectwa, dotknięci tym świadectwem, zechcieli zgiąć swoje kolana przed Tobą jako swoim Panem. i wezwali nad swoim życiem Twojego imienia. Czas po nabożeństwie jest czasem, w którym oprócz tego, że jesteśmy w kawiarence i rozmawiamy ze sobą, możemy też rozmawiać o takich ważniejszych rzeczach w naszym życiu. Tutaj pośród nas jest wiele osób, osób wierzących. Zdradza ich zazwyczaj mowa, mam taką nadzieję. Jest to mowa, w której usłyszysz świadectwo o tym, że Bóg ich prowadzi, że Bóg zmienia ich życie, że doświadczyli tego, o czym dzisiaj mówię, że uczą się tego, o czym dzisiaj mówię. Porozmawiaj z nimi przy okazji kawy i herbaty w kawiarence. Jeżeli miałbyś pragnienie porozmawiać ze mną, też jestem do Twojej dyspozycji po nabożeństwie. Chciałbym, abyśmy teraz mieli czas modlitwy. I abyśmy pomyśleli o tych dwóch rzeczach. Po pierwsze, czy jestem źródłem słodkiej wody? Czy jestem źródłem błogosławieństwa? Czy bije we mnie nowe życie? Jaka to woda ze mnie wypływa? Oraz czy potrafię składać świadectwo w samym środku mojej próby, kiedy zostałem odarty z czci, także kolana innych zginają się przed Panem. Pomódlmy się o te dwie rzeczy. Zapraszam do modlitwy.